Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz. Otwarty mikrofon. Zaprasza Janusz Życzkowski.
Kwadrans po 12. Dzień dobry Państwu. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o znaczących inwestycjach w sprzęt, którym dysponować będzie polska armia. Wśród kontraktów znalazły się m.in. zakup śmigłowców Black Hawk oraz mobilne wyrzutnie rakietowe HIMARS. MON rozwija również system wojsk obrony terytorialnej, a w nie tak odległych planach mówi się o budowie amerykańskiej bazy wojskowej Fort Trump. Co sądzicie Państwo o przyjętej przez rząd strategii obronnej i inwestycjach w polską armię? Jakie inne obszary związane z jej funkcjonowaniem wymagają szczególnej aktywności?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Państwa telefony dziś odbiera Hubert Pietroński na naszej stronie internetowej www.zachod.pl. Temat będzie można komentować również w formie tekstowej, jeżeli nie uda się Państwu dodzwonić. Jak na razie obie linie wolne i do Państwa dyspozycji 68 324 2255 801 327 462. Dziś pytamy o polską armię, o uzbrojenie. No o tę informację najnowszą. Polska kupi od USA wyrzutnie HIMARS za 414 milionów dolarów. W środę ma dojść do zawarcia umowy z rządem USA w sprawie dostarczenia do Wojska Polskiego dywizjonu artylerii rakietowej. Oceniam ten w pełni amerykański deal bardzo źle, bo jest to traktowanie polskiego systemu obronnego z pozycji spod buta, komentuje Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku. Innego zdania jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Wczoraj na antenie Telewizji Polskiej minister Mariusz Błaszczak przekonywał, że tego rodzaju i inne również inwestycje są z korzyścią dla polskiego potencjału zbrojnego. Mamy pierwszego gościa na naszej linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, Kazimierz Międzyrzecza.
Dzień dobry, panie Kazimierzu. Jak pan odbiera te wszystkie informacje dotyczące dosprzętawiania polskiej armii?
Bardzo pozytywnie. Czuję się bezpieczniej i uważam, że to jest bardzo dobra droga, bo kraj taki jak Polska, średni kraj, mam nadzieję, że będziemy też jako wielki kraj kiedyś, no musi mieć swoje atuty. No atutem jest co? Gospodarka, potencjał ludzki, zasobność, no rozwój, no ludność, no i armia. Armia, która będzie w stanie, powiedzmy, zadbać o bezpieczeństwo swoich obywateli. No bo czy jest coś ważniejszego od bezpieczeństwa? No nie. Wszystko się zaczyna od bezpieczeństwa. Jeżeli człowiek jest bezpieczny w życiu, to ma jakieś, powiedzmy, zasoby, może się rozwijać. Co robi? No to rodzinę zakłada, prawda? Bo czuje się bezpiecznie. No potem się rodzą dzieci. Jedno, następne, czuje się człowiek bezpiecznie, no to, jak to się mówi, się rozwija. I tak jest we wszystkim. Ja zauważam, że mój kraj, Polska, bardzo się rozwija. I jest to złoty czas od ponad 200 lat. Dlatego popieram te wszystkie działania. Uważam tylko, że powinien być powszechny obowiązek służby wojskowej odwieszony, bo on został zawieszony. I choć na rok każdy mężczyzna, i powiem jeszcze teraz tak, każda kobieta, bo to bardziej wzór izraelski powinniśmy tutaj robić, brać do...
A to ciekawa teza z pana strony, panie Kazimierzu.
Tak, no bo po prostu, wie pan, to nie jest samowojowanie, to jest pomoc społeczna, to jest opieka nad czymś, zapobieganie czemuś w różnych sytuacjach, wie pan, katastrofy, powodzie, tak, różne inne rzeczy, prawda? Wszystko jest potrzebne.
Dziękujemy. Dziękujemy i pozdrawiamy pana. 20 minut po godzinie 12 cytowany przeze mnie generał Pacek w dzienniku PL. Samą ideę zakupu HIMARS ocenia pozytywnie. Jest prawidłowym dążeniem Ministerstwa Obrony Narodowej do uzupełnienia dwóch luk w naszym systemie obronnym. Jedną jest obrona powietrzna, a drugą brak tak zwanego średniego zasięgu w wojskach lądowych. Najdalszy zasięg naszych wyrzutni Langusta, czyli haubic Krab, wynosi niewiele ponad 40 milionów. Dlatego właśnie to dążenie MON oceniam pozytywnie, mówił w rozmowie z serwisem nextgazeta.pl. I tu warto zaznaczyć, że te nowe wyrzutnie, one mają mieć zasięg do 300 kilometrów, a więc widzimy, że ich sprawność techniczna jest dużo wyższa. Natomiast źle przez generała oceniana była kwestia związana ze strony Amerykanów osłabienia polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo jeśli dostarczamy system do Polski, to znaczy, że taki system nie zostanie w Polsce wyprodukowany, a tu trzeba zbrojeniówkę w tym zakresie wspierać w ocenie generała. Co państwo sądzicie o tych ostatnich inwestycjach w sprzęt, o strategii obronnej państwa polskiego? Czekamy na państwa telefony i mamy już kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób, nie jestem tutaj specjalistą w tej dziedzinie.
No, nikt z nas nie jest.
Na ten temat. Nieco tak. Przeczytam, powiem w ten sposób. Uważam, że jesteśmy w takim położeniu, że to nie podlega dyskusji. Każdy, kto racjonalny w sposób myśli, chociaż troszeczkę liznął historii, że jak się wyrażę, no to powinien chyba wiedzieć jednak, że my powinniśmy mieć mocną armię, bo jesteśmy tak położeni, że powinniśmy mieć mocną tą armię. Jeżeli chodzi o zakupy sprzętu, no jeżeli nie ma takiej możliwości u nas wyprodukowania, no to te zakupy są niezbędne, tylko ja nie wiem właśnie, jakie są kroki czynione po to, żeby nasze zakłady zbrojeniowe jednak na pewno nie w 100%, żeby pokrywały nasze zapotrzebowanie naszej armii na sprzęt, no ale żeby to jakoś zrównoważyć, tak? No bo to też przecież napędza gospodarkę, no. Jeżeli ktoś trochę na ekonomii też się zna, to też pewnie o tym wie. Także tutaj na pewno nie podlega to dyskusji. Jeżeli chodzi o, pan tutaj cytuje generała Packa, nie tylko na nim bym się skupił, są różne tak zwane autorytety tak zwanej czerwonej generalicji. No tutaj ja bym jednak na ich zdaniu do końca nie polegał. Tak, że oni pewnie jakąś wiedzę mają, bo mieli dostęp do różnych informacji z racji tego, że do 89 roku i po 89 roku sprawowali różne funkcje, także oni mniej więcej wiedzą, jaki jest stan naszej armii, stan naszego uzbrojenia. No ale jeżeli jednak nie polegałbym na ich autorytecie i na ich przede wszystkim czystych intencjach. Mam bardzo ograniczone zaufanie, najdelikatniej mówiąc, do takich ludzi, którzy jednak jeździli do Moskwy, tam się szkolili. I czasami mam takie odczucie, a wręcz pewne, że co takie właśnie autorytety mówią, co pisze Gazeta Wyborcza, co inne właśnie stacje typu TVN na ten temat mówią, to jeżeli coś krytykują, to ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie.
Dziękujemy bardzo za telefon. Pozdrawiamy stałego słuchacza otwartego mikrofonu i dziś pytamy państwa o ocenę planów rozwoju polskiej armii. Na naszej stronie internetowej możecie państwo temat komentować, także na profilu na Facebooku. Można oczywiście do nas, na co czekamy, zadzwonić i mamy już kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ryszard się kłania.
Dzień dobry, witamy panie Ryszardzie.
A ja zacznę od myśli, jaką usłyszałem na Ukrainie, będąc niedawno tam, a myśl, którą dedykuję takim ludziom, jak słuchacz przede mną. Jak nie chcesz być mądry, to nie być głupa. Tłumaczyć trzeba, chyba nie trzeba. Mam nadzieję, że nie trzeba.
Ale to truizm.
Wracając do tematu.
Bardzo
kolejna
proszę.
Tempota Błaszczaka i spółki. Panie redaktorze, kraj, który żył z eksportu broni, staje się importerem śmiecia, dokładnie śmiecia.
Ach, dlaczego pan tak uważa, panie Ryszardzie?
Panie, gdzie się ta broń sprawdziła? Niby się mówi, że się sprawdziła w Afganistanie czy w Iraku. Tam się sprawdziły bombowce, przede wszystkim.
No ale ten sprzęt również, jak było podawane, był właśnie sprawdzony w boju w tamtych warunkach.
Tak. Zupełnie inna historia jest. Ja rozmawiałem niedawno z kapitanem z Wędrzyna, który służył dwa razy w Afganistanie.
Tak.
Zupełnie inne realia wojenne są tam, a zupełnie inne realia wojenne są tutaj. To nie ma porównania. Jeżeli Błaszczak się kieruje właśnie tamtymi realiami wojennymi, beznadziejna głupota, beznadziejna. Polsce jest potrzebna broń defensywna. Jeżeli my chcemy uchodzić za kraj szanujący pokój, szanujący sąsiadów, to nam jest potrzebna broń defensywna. Czyli dwie rodzaje broni, przeciwpancerna i przeciwlotnicza. Nie ta, która, jak weźmy karakale, to mogła być broń obronna. Co z tego wyszło? Jakie były zapewnienia, że będziemy kupowali w polskich zakładach samoloty? Ile są zostały kupione? Gdzieś śmigłowce? Ile ich zostało kupionych? Po 2-3 rocznie? To są śmiechy. Ja nie wiem, na co pieniądze idą z tego MON-u, czy na defilady, czy na co, nie mam pojęcia. To dla mnie to jest szokujące. Skoro są pieniądze przeznaczone na obronę, to powinny być wydane na konkretne działania obronne.
No, przez USA Polska jest chwalona za wysokie nakłady na polską armię, czy te 2% PKB.
No, ja też bym chwalił, panie redaktorze, jakby ktoś ode mnie kupował śmiecie, 20-30-letnie śmiecie i jeszcze dobrze płacił za to, to ja bym go chwalił. No, to jest normalna sprawa. W Zielonce jest znakomity Instytut Artylerii. Mają opracowanych kilka rodzajów broni artyleryjskiej i o tym cicho jest. W Toruniu 2 lata temu uczniowie konstruowali rakietę, która swoim ciągiem wylatuje na 5 kilometrów. Idealna broń przeciwlotnicza, tylko ją dopracować.
Panie Ryszardzie, dziękujemy. Dziękujemy bardzo za telefon. 26 minut po godzinie 12. Kolejny słuchacz już oczekuje na linii. Dzień dobry. No, rozłączyło nam się połączenie. Spróbujmy zatem jeszcze raz. 68-324-2255-801-327-462. I jest już z nami słuchacz. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Jesteśmy na antenie.
Moje zdanie jest takie, że jak najbardziej powinniśmy się zbroić. Jestem za tym jak najbardziej. Tym bardziej, że no, nasza historia Polski pokazała nam już niejednokrotnie, że to zbrojenie jest dla nas potrzebne, tylko problem jest tutaj tego typu, że my cały czas, i to nie tylko jeśli chodzi o zbrojenie, ale nawet w przemyśle i w gospodarce, zawsze jesteśmy zależni od innych krajów. I tutaj uważam, że kupowanie wysłużonych sprzętów używanych od Amerykanów nie jest dobrym rozwiązaniem. Amerykanie od nikogo nie kupują, produkują sobie sami, tak samo robią w Rosji i uważam, że my też powinniśmy jak najbardziej inwestować w zbrojenie, ale powinniśmy robić to u siebie. Mamy genialnych, że tak powiem, informatyków, mamy genialnych konstruktorów, genialnych inżynierów w Polsce. Wielu z nich uciekło za granicę, bo nie ma dla nich tutaj perspektyw, jeśli chodzi o ten zawód i uważam, że powinniśmy u siebie rozwijać przemysł, żebyśmy mogli takiego F-16 sami skonstruować, bo Polak potrafi.
Ale czy to nie jest na wyrost jednak stanowisko?
No ale jak na wyrost? Drogi panie, czy Amerykanie mają to na wyrost? Czy Rosjanie, czy Korea ma coś
na wyrost? Są dużo większe gospodarki, dużo większe kraje, dużo większy potencjał.
No dobrze, ale wie pan, ale gospodarka Stanów Zjednoczonych też nagle nie eksplodowała i nie stała się potęgą. To wszystko, wie pan, do tego trzeba czasu i tak jest z każdą inwestycją. Nie od razu, że im zbudowano. Taką gospodarkę można napędzać właśnie produkując u nas broń i sprzedawać ją innym krajom. Tak będziemy napędzać gospodarkę. Dodatkowo będziemy niezależni. Dzisiaj jesteśmy sojusznikiem z Europą, dzisiaj jesteśmy sojusznikiem z Ameryką. Oczywiście Putin jakby chciał nas nie zaatakuje, no bo mamy mocnych sojuszników. Gdybyśmy ich nie mieli, zmiata nas z powierzchni ziemi. Gdy się pokłócimy ze Stanami Zjednoczonymi, skąd kupimy samoloty? Skąd weźmiemy, gdy wybuchnie wojna? Te marne sztuki, które mamy, zginą szybko w boju. Także moim zdaniem powinniśmy inwestować w przemysł przede wszystkim zbrojeniowy. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiamy pana. No to moje pytanie do pana generalnie związane z taką tendencją, że skoro gdzieś ktoś coś wymyślił, co działa, jest sprawdzone, jest na wystarczająco dobrym poziomie, to w sytuacji, w której no, nie można samemu do tego poziomu dojść i zrealizować, to po prostu należy to kupić. Co nie zmienia faktu, że w tych poszczególnych obszarach polski system czy przemysł zbrojeniowy powinien się rozwijać. I z tego, co wiemy, w wielu obszarach zbrojeniówka polska się rozwija. Kolejny słuchacz na naszej linii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy bardzo serdecznie.
Panie redaktorze, takie dozbrajanie już teraz natychmiast do niczego mądrego nie doprowadzi. My musimy mieć jakiś plan. A u nas plany są takie, że za chwilę się zmieniają. Miały być jakieś tam śmigłowce, nie ma. Miały być samoloty wielozadaniowe, nie ma. Nie wiem. Ja pamiętam panikę Amerykanów w połowie 80-tych lat, wtedy kiedy Rosjanie zbudowali Su-24. Później Tunguska. I w tym momencie zastanawiam się bardzo ciężko, czy akurat dobry jest ten kierunek. Być może, nie wiem, Skandynawia, gdzieś tam kraje południowe, Azja. Nie mam zielonego pojęcia. Ale wydaje mi się, że akurat ten kierunek to jest nie całkiem i ja wiem, że on jest zgodny z linią polityczną, ale chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo i nie do końca. O tak bym powiedział. A poza tym zajmujemy się, pan wybaczy, pierdołami. A
ale bardzo proszę,
usłyszałem, że matka ciepła dzieckiem o bruki i pociągnęła mu z kopa. No ludzie, gdzie, w jakim kraju my żyjemy? Co to jest?
Nie, no i zapewniam pana, że i takimi bestialskimi sytuacjami ale się tak zajmujemy
ja
i rozmawiamy.
Że pan ma swoje jakieś tam, nie wiem. Nie
ale to
nie
pana bulwersuje, jak rozumiem.
No takie rzeczy, no przecież ludzie, no co ten dzieciak jest winien, no.
No jasne.
Że jej życie nie wyszło.
Dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy. Oczywiście kwestia reakcji, odpowiedniej reakcji na takie patologiczne sytuacje na pewno będzie przedmiotem także otwartego mikrofonu na 103 i 106 FM. Dziś pytamy zaś państwa o plany rozwoju polskiej armii. Jak słyszeliśmy ostatnio kontrakty z USA na zakup Black Hawków, także wyrzutni rakietowych w nieodległych planach. No, jest kwestia budowy stałej bazy wojsk amerykańskich. No i tu pytamy państwa o to, jak oceniamy strategię obronną i inwestycje w polską armię, jakie inne obszary związane z jej funkcjonowaniem wymagają szczególnej aktywności. Bardzo proszę, kolejny słuchacz. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Kłaniam się, Rysiu Żart.
Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Panie redaktorze, ja i pewnie słuchacze z panem na czele pamiętamy wizytę prezydenta Rzeczpospolitej w Stanach. No i on tam oficjalnie na konferencji z prezydentem Trumpem nazwał sprzęt, który by dało się ściągnąć do Polski, Ford Trump. Wie pan, to jest takie podlizywanie się. Nie wiem, do czego to, komu to służy. I teraz, jak ja słyszę konferencję czy briefing, proszę pana, naszego premiera i ministra obrony, no to oni tak się wypowiadają, proszę pana, jakby za 30 lat w armii służyli. A zielonego pojęcia nie mają o sprzęcie, wie pan. Jak ja słyszę, że mówią, że to najlepszy sprzęt na świecie, no wie pan, nie wiem, płakać, śmiać się. Więc no nie róbmy z Polaków durni, proszę pana, bo tu i ówdzie słyszę, tu jeden karakal, tam dwa karakale. No z czym do ludu, proszę pana? No,
z karakali zdaje się, że się wycofaliśmy z karakali.
No więc wie pan, no, dzieło Macierewicza pozostanie, proszę pana, na długie lata zepsute i tego tak szybko się nie naprawi. Ale wracając do sprawy, ja muszę powiedzieć, że gdybyśmy chcieli, proszę pana, się uzbroić i powiedzieć, my się sami obronimy, jak to Macierewicz marzył i mówił, to ja chcę powiedzieć, że nie wiem, czy 20-50 lat musielibyśmy nic nie robić, tylko inwestować w armię. No przecież nie dajmy się zwariować. No, to, co naprodukował świat na czele ze Stanami i Rosjanami, proszę pana, to są w stanie zgładzić świat ze 100 razy albo
czyli
lepiej,
powinniśmy więc po ten sprzęt za oceanu sięgać i kupować go, czy nie?
Ja nie chciałbym, żeby pan mnie źle zrozumiał, ale niewolnikiem, proszę pana, byliśmy przez x lat w Rosji, teraz będziemy pewnie w Stanach, a jakby odsuwamy się od Unii i Europy, jesteśmy tutaj, więc ja nie wiem, co będzie, proszę pana, za 5 lat, jak nie będzie Trumpa, będzie inny i powie co? Rezygnujemy z tej Polski, bo tam ani interesu się nie da zrobić, ani sprzętu za dużo ściągnąć, więc po co to komu potrzebne? Ja bym inwestował, proszę pana, w naród, w zdrowie i jeszcze raz w zdrowie. A ktoś jak ma nas napaść, to prędzej czy później tak to zrobi. Oby nigdy. Ale no,
tego sobie życzymy.
Ja powtarzam, my nie
czas
mamy
minął.
Nic tak między nami. My tylko straszymy słowami.
Dziękuję
na czele
bardzo.
Z tym, proszę pana, ministrem obrony.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. No, przypomnę także, Polska jest członkiem NATO, więc obecność w sojuszu także nakłada na nas pewne obowiązki związane z nakładami na polską armię. I tutaj, jak już zostało to powiedziane, Polska jest chwalona jako państwo, które wywiązuje się z tych zobowiązań, czego nie można powiedzieć. Na przykład o naszych zachodnich sąsiadach. Zdaje się, że tutaj napięcie jest między USA a Republiką Federalną Niemiec. 801-327-462 na tej linii słuchacz. Dzień dobry, witamy, jesteśmy na antenie.
Witam, Andrzej Nowosul.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Powiem szczerze, tak przysłuchuję się i trochę z uśmiechem pewnych rzeczy słucham, bo mam trochę kolegów pracujących na co dzień z wojsku i którzy mówią otwarcie o pewnych rzeczach, chociaż nieoficjalnie, bo to wiadomo, jak jest w towarzystwie. I pierwsza rzecz to tak, co mi się ciśnie na usta, to kupujemy jakieś tam, bo totalnie jestem laikiem, jeśli chodzi o te rzeczy związane z uzbrojeniem, czy to jest dobre, czy nie. Ja to bardziej oceniam pod innym kątem, bo kupowanie jakichś rakiet dalszego zasięgu, podczas gdy praktycznie zawsze wróg czai się tuż za rogiem, jak to często w naszym narodzie bywało. I trzeba umieć się przed nim bronić, a my najprostszą takim chyba podsumowaniem wszystkiego będzie to, nie dysponujemy nawet zwykłym samochodem, który potrafi tych dobrych, naprawdę wyszkolonych super żołnierzy zawieźć na linię frontu, więc o czym my tu mówimy, skoro obraz wojska dzisiaj wygląda tak, że jeden auto ciągnie na poligonie, drugie na lince, bo nie może odpalić po prostu, albo w ogóle nie kręci.
Tak, wie pan, być może takie sytuacje się zdarzają, ale czy jest to norma, no to ja bym nie ryzykował.
No to proszę sprawdzić, jakie są roczniki w każdym pułku zwykłym, czy pancerny, czy piechoty, jakie są roczniki naszych samochodów zwykłych do przewożenia ludzi, ile jest samochodów nowych, a my tu rozmawiamy o maszynach, które kosztują miliardy złotych, bo kupowanie jednej, dwóch, trzech sztuk to nam naprawdę nic nie da, przy tym jak wcześniejszy słuchacz mówił. Naprawdę, proszę mi wierzyć, sami żołnierze się z tego śmieją i to naprawdę jest, więc zacząłbym od tego, od podstawowych rzeczy, od samochodów, od tego, żeby żołnierze mieli czym, bo mamy naprawdę, wielu ludzi na świecie podkreśla, że mamy mega znakomitych ludzi, jeśli chodzi o wyszkolenie, a sprzętu to nawet chyba nie warto wspominać. Dziękuję.
Dziękujemy za telefon. 22,5 minuty do godziny 13. Kolejny słuchacz już na antenie Radia Zachód. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Nie ulega wątpliwości, Jan Międzyrzecz, że nasze położenie geograficzne jest bardzo niedobre. Nie potrzeba tutaj żadnej dokumentacji, tylko mapę wziąć i zobaczyć, kto jest z prawej, kto jest z lewej. Ale to zostawmy. Panie redaktorze, dokładnie 100 lat temu w Paryżu konferencja. Co mówi Mołotow? Sprawa Polski to wewnętrzna sprawa Rosji, a do tego potem bardzo się sprzeciwiał i nazwał, że Polska to bankrut Europy. I jeżeli o tym zapomnimy, to będziemy mieli w życiu jako państwo i obronność bardzo ciężką. Teraz jedziemy dalej. Przemysł zbrojeniowy, nie będę się na ten temat wypowiadał, chociaż miałem przyjemność być 2 razy w gabinecie generała Różańskiego. Pamiętam jeszcze czasy, kto dowodził w Żarach, bo tu pan Żar dzwonił. Jeden pan pułkownik Kamola, potem jego syn w Żarach. Nie widziałem pana Ryszarda jako doradcy, ale to też to zostawmy. Pytał się ktoś z słuchaczy, jak wygląda sprawa budżetu MON-u. Dla co idą pieniądze? Więc ja odpowiem, że za poprzedniej władzy pieniądze szły na tablicę Mendelejewa. Pamiętacie państwo, jakie wielkie miliony. A w tej chwili to, co robi Polska, to robi. Przemysł zbrojeniowy w Polsce powoli się rozwija. Nic nie idzie ad hoc. Nic nie idzie od razu. W związku z powyższym uważam, że mniej więcej kierunek jest dobry i nie powinniśmy na ten temat dyskutować, bo żeby na ten temat dyskutować, trzeba mieć ogromną wiedzę, a większość słuchaczy tej wiedzy nie ma. Ja zgadzam się tu z panem Kazimierzem i z drugim słuchaczem, że trzeba robić wszystko, żeby obronność Polski i nasze bezpieczeństwo było jak największe. I tutaj zupełnie popieram, tak jak mówiłem, pana Kazimierza i drugiego słuchacza. W związku z powyższym to by było wszystko i uważam, że panie redaktorze, na razie czujemy się bezpieczni, a konferencja, która się zaczęła dzisiaj w Warszawie, to też jest dowód, że Polska liczy się i na świecie, i w Europie. Dziękuję.
Dziękuję. Wstępne plany naszej redakcji są takie, by jutro o tej konferencji porozmawiać, ale dziękuję, że pan, pani Aniu, o tym przypomniał. 20 do 12, kolejny słuchacz. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, Stanisław.
Dzień dobry, panie Stanisławie.
Panie redaktorze, ja się ciebie słucham, tutaj fachowcy są tacy wybitni, krytykują, że ten rząd nic nie robi, że to niczego i tak dalej. Ja wiem jedno, że ten rząd dba o Polskę, ten rząd dba o rozwój ojczyzny, na starych tradycjach przedwojennych i tak dalej. I ja wierzę temu rządowi, jeśli robi, to robi dla dobra Polski. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, panie Stanisławie. Dzisiaj krótko i konkretnie 68-324-2255, 801-327-462. Telefony dzwonią, odbieramy. Dzień dobry. Halo? Halo?
No, halo?
O, już słyszymy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie.
No, panie redaktorze, tutaj niektórzy mówią, prawda, że Polski z tego nie produkuje się, u nas tego. No to przypomnę im, kto zlikwidował nas przemysł ciężki? Kto zlikwidował fabrykę samochodów w Starachowicach czy Lublinie? No kto? To sobie przypomnijcie państwo. Wie pan co? I panowie Ryszardowie, zapewne teraz pan Krzysztof i inni kilku, nie opuszczą żadnej okazji, żeby, wie pan, walić, krytykować dzisiejszy rząd w Prawo i Sprawiedliwości i w pana Kaczyńskiego. Nie przepuszczą żadnej okazji. Ale to świadczy tylko o ich słabości, bezsilności i wściekłości. Bo nie mogą w żaden sposób tego zmienić. A przypomnę mi, jedynym władnym do zmiany rządów, czy ta partia rządzi, czy ta, to są obywatele, my. I halo?
Tak, tak, jesteśmy i słuchamy pana.
I panie redaktorze, ja panu powiem tak, ta ewentualna trzecia wojna to nie będzie tak wyglądała jak dotychczas. To nie będzie tak, jak państwo myślicie, że tak jak tego. Wie państwo, to już starożytni największy dowódcy, tak jak Aleksander Wielki, Hannibal czy Cezar. Nie obawiali się najwięcej wrogów. Tylko właśnie, wie pan, w swojej armii, swoich dowódców, żeby jakiś, nie wie pan, ambicji nie miał i nie zrobił jakiegoś zamieszania, poczuł w swojej armii, w swoich zwykłych żołnierzach. I nie odłączył części żołnierzy z armii ich. Bo to jest największy wróg. Zamieszanie, wie pan, i defetyzm swojej armii. I dzisiaj to mamy przykłady, wie pan. Ci wszyscy hakerzy, prawda? Osłabiają armię jednego, trzeciego państwa i dziesiątego każdego państwa. I wie pan, jest taki dowcip, wie pan, nie potrzeba wcale jakiejś wielkiej armii. Otóż, proszę pana, Chińczycy nie muszą mieć żadnej armii.
Tak.
Żadnych uzbrojenia, super i tak dalej. Bo ich armia liczy, proszę pana, co najmniej, proszę pana, 300 milionów żołnierzy. Wystarczy, że połowa, 50% i armii podda się do niewoli. Żaden kraj tego gospodarczo nie wytrzyma, nie wyżywi. A nawet, wie pan, jakby chcieli mordować, to też nie wymordują.
Panie Marian, dziękujemy, 2 minuty minęły.
No, do widzenia, pozdrawiam.
Pozdrawiamy pana i kolejny słuchacz na naszej linii. Bardzo proszę o wyciszenie radioodbiornika, będzie nam łatwiej rozmawiać, będzie pan się dobrze słyszał i my pana również, albo panią. Bardzo proszę, halo.
Otóż dzień dobry jeszcze raz, panie dyrektorze. Ja mam na imię Dominik.
Tak, witam, panie Dominiku.
Dzwonię, przepraszam, drugi raz, ja już kończę. Wie pan co, ja mam taką propozycję dla pana Ryszarda z Radochowa, rolnika, znawcy od wszystkiego, żeby ad persona się do mnie nie zwracał, tak? Pan Ryszard był już nieraz wyłączany z tego anteny, bo za swój poziom chamstwa i grubiaństwa, jaki prezentuje. Także prosiłbym bardzo go serdecznie, żeby się do mnie odnosił, bo ja po prostu z takim człowiekiem, który prezentuje poziom takiego chamstwa i buractwa, po prostu nie mam zamiaru dyskutować.
Dziękujemy, jak rozumiem, to takie didaskalia nasze.
Dziękuję serdecznie.
W audycji i apel do wszystkich państwa, byśmy zwracali się z szacunkiem do siebie nawzajem, także komentując osoby z życia publicznego. 68-324-2255, 801-327-462, telefony dzwonią, odbieramy. Halo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Ja to tam zwyczaj mam poczytać, zanim coś powiem na taki temat. I powiem panu tak, zaskakuje mnie krótkowzroczność ludzi tam, którzy mówią, że po co nam rakiety dalekiego zasięgu przeciwlotnicze. No po to, że dzisiaj myśliwce walczą rakietami na odległość 1000 kilometrów. Nie wiem, czy ktoś to, do kogoś to dociera, ale lotnictwo to nie jest czołg, który musi dojechać i cię zobaczyć, tylko widzi z góry i strzela rakietami, które mają zasięg do 1000 kilometrów. To są fakty techniczne. I ja się dziwię, że ktoś się dziwi, że nam potrzebna jest rakieta, która ten myśliwiec zestrzeli dużo dalej niż nad naszym terytorium. Znaczy bezpośrednio w rejonie na przykład dyslokacji wojska. Następna sprawa. Oczywiście, że powinniśmy produkować swój sprzęt. Jestem za. Mamy pomysł myślących inżynierów, ale my musimy odbudować przemysł zbrojeniowy. Dlatego, że on został rozwalony. Były ogromne ograniczenia, cięcia budżetowe za poprzedniej władzy. Takie są fakty, to są fakty. Ja tutaj nikogo nie napadam, mówię jak było. I teraz tak, musimy wrócić do rozwinąć myśl technologiczną, bo trzeba pamiętać, że przez cały czas komuny myśmy produkowali licencje. Praktycznie. Stary to myśmy robili same, skoty, które były za wysokie, ale tośmy robili. Ale głównie licencje, więc trzeba rozbudować sobie. Zanim zbudujemy swoje sprawdzone swój sprzęt, musimy korzystać z obcego sprzętu. Nikt poza armią amerykańską nie ma tak sprawdzonego w boju sprzętu na świecie. No, może jeszcze Izrael.
Ale, tak.
No, oni co prawda walczą głównie z cywilami, mordują tam Palestyńczyków, ale to już, ale jakoś tam sprawdzają. Natomiast Amerykanie mają tyle konfliktów, że oni ten sprzęt mają po prostu przetestowany. Ktoś mówi 30-letni sprzęt. Proszę państwa, wygląd sprzętu może być 30-letni, ale ważne, co jest w sprzęcie. Dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja niż była kiedyś. Dzisiaj liczy się elektronika. Także ja myślę, że na pewno trzeba rozwijać swój, ale póki nie mamy swojego, trzeba korzystać ze sprzętu, który był sprawdzony, który jest dobry. Ten sprzęt, który myśmy zakupili, jest uważany za jeden z najlepszych na świecie i to nie przez Polaków, tylko przez oświatowych z opinii. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz, żeby to zakończyć. Ciągle słyszę o tych karakalach słynnych. Otóż poszukajcie sobie państwo listu z 7 lipca generała Cieniucha i generała Głowienki. Oni między sobą wymienili korespondencję na temat właśnie karakali. I nie zostawili na niej suchej nitki. Później tą samą sprawę poruszono za czasów Siemoniaka. Mhm. Takie pismo dostał Skrzypczak od generała Kocuła. I też z tego nie posłuchano.
Dziękujemy za przypomnienie tej sytuacji. Myślę, że warto sięgnąć do lektury. Dziękujemy. 13 do 13 i kolejny słuchacz na linii otwartego mikrofonu Radia Zachód. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Ja tak słucham tej audycji. Miałem nie zabierać głosu, ale no trzeba nieraz. Zastanawiam się, skąd ta euforia tym wiernopoddańczym stanowiskiem naszego rządu, bo w zasadzie nie wiem, czy...
Takie pan traktuje, jak rozumiem, tak?
No to nie wiem, czy w Polsce rządzi nasz rząd, czy nasz Sejm, czy rządzi prezydent Stanów Zjednoczonych, czy Kneset izraelski. Bo trudno powiedzieć. Zaczynamy być powoli jednak kolonią pewnego państwa i nic na to nie poradzimy. Ja tylko mówię, tak sądzę, że trzeba uzbrajać naszą armię, tylko trzeba najpierw się zastanowić, czym uzbrajamy. Ponieważ te wszystkie S-16, które do nas przybyły, bo czytałem o tym, to były 20-paroletnie maszyny, które stały w Stanach Zjednoczonych na pustyni. A dlaczego na pustyni? Żeby nie rdzewiały.
Tak.
I to są te F-16. Teraz jeśli chodzi o patrioty, o których tyle się tak pięknie mówi. Te patrioty, z tego co wiem, też z mediów, to są stare wyrzutnie z Izraela, które będą wprowadzone do Polski, a uzbrojone będą, no niech państwo zgadną co, w izraelskie rakiety Rafael. Czyli cała praca i siła obronna tych patriotów będzie zależała od Izraela, czy nam rakietki dostarczy, czy nie dostarczy. Dlatego trochę mniej tej euforii, a trochę zacznijmy myśleć, o co w tym wszystkim chodzi. A wydaje mi się z tą bazą, że nasz prezydent trochę przesadził, czym Fort
Trump?
Trump, czy Trumpek, nie wiem. A Fort Trump. I przesadził trochę z tym Fordem, bo już można wchodzić z tyłek, ale bez przesadyzmu. Ta baza jest potrzebna Amerykanom i Amerykanom jest potrzebna baza na terytorium Polski, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że 68 miliardów chyba złotych musimy oddać za majątki.
Panie Andrzeju, rządzie, ale zgodzi się pan z tym, że sojusze były jak świat światem, różne. I strategia w tej chwili jest taka, żebyśmy mieli sojusz przez Atlantyk.
No ale myjmy ten sojusz, tylko zastanówmy się nad tym, co kupujemy i za ile. No nie możemy tak wierno poddańczo służyć, bośmy nagle spadli z skrajności w skrajność. I cały nasz naród. Bo najpierw lizaliśmy Moskwę, teraz liżemy Waszyngton i Tel Aviv, czy Jerozolimę. No bez przesady.
Surowa ocena, ale bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiamy pana. 10 do 13. Kolejny słuchacz w otwartym mikrofonie na linii. Dzień dobry.
No musimy. Dzień dobry, Tadeusz.
Dzień dobry, panie Tadeuszu.
No, temat jest narzucony, uzbrojenie armii, więc ono wynika moim zdaniem głównie z podpisanych traktatów. Za dużo przeciętny słuchacz nie wymyśli. Jak traktat do czegoś zobowiązuje, chociażby 2%, to trzeba się pewnie do tego dostosować, żeby później móc dochodzić swoich racji, a nawet historycznie, jeżeli nie prawnie, że ktoś tego nie dotrzymał ze strony partnerów. Natomiast ja sam nie jestem przyzwyczajony bałwochwalczo do myśli NATO ze względu na obecność partnerów niezbyt, jakby to powiedzieć, pewnych. Chociażby Turcja. To nie jest negatywna ocena. To jest ocena wynikająca z obserwacji zachowań tego państwa, które dzisiaj ma taki kolor i taki symbol narodowy, a jutro może zupełnie być inny. Więc w związku z powyższym ja bym wolał, żebyśmy myśleli o obronie tkanki żywej, czyli osób, tak? Chociaż bronie są już takie, że niszczą tkankę żywą, a zostawiają materialną. I w związku z tym popieram poglądy tych słuchaczy, którzy wskazują na wszechstronny rozwój osobisty każdego z nas. A w zakresie wojskowości to jest taki, że jak już znajdziemy jakiś karabin, jak już przyjdą do nas wrogowie, to byśmy mogli go podnieść i chociażby wykorzystać ten magazynek, który tam jest. Ja dzisiaj jakbym znalazł jakikolwiek karabin, to bym nie wiedział, co z nim robić. Więc w związku z powyższym...
Proszę go oddać do najbliższego posterunku policji. Jeśli pan znajdzie karabin, tak?
W warunkach pokojowych to zrozumiałe, ale ja myślałem, że cały czas jesteśmy w konwencji warunków wojennych. Także rozwój osobisty typowych zachowań samoobronnych jest nam przede wszystkim potrzebny.
Dziękuję bardzo. Choć jak sądzę, znacie państwo takie przysłowie: chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I w związku z tym ta gotowość państwa do obrony swych granic, swego terytorium w tym kontekście wydaje się być uzasadniona. Czekamy na państwa telefony. Dziś pytamy państwa o strategię obronną, o inwestycje w armię, o których ostatnio głośno, Black Hawki czy te wyrzutnie rakietowe. No to wszystko robi wrażenie. Jak je państwo oceniacie? Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, panią się.
Witamy, panie Krzysztofie.
W jakimś momencie chyba nawet nieraz dzisiaj padło takie stwierdzenie, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Dzisiaj był 11 lat w armii, oczywiście zawodowej u nas.
W jakich latach?
Z kolegami w specjalnej formacji w Krakowie, w specjalnych wojskach, gdzie specjalne warunki, prawda, uciekł ze względu na to, co się dzieje w armii w tej chwili. Panie redaktorze, w 2016 roku miały być dostarczone 2 Black Hawki i w 2017 8. Efekt 0. Właściwie jedynym zrealizowanym zakupem armii był...
No w tej chwili jest kontrakt na te Black Hawki podpisany.
Były przedtem też prawie, że podpisane, prawie.
No to a to były,
prawie
robiło
ogromną różnicę.
No
był jedynym zrealizowanym był zakup samolotów dla VIP-ów. Miał być polsko-ukraiński śmigłowiec na potrzeby Europy Środkowej. Co z tego wyszło? Nic. Miało być tych 20 Black Hawków z Mielca. Pozostał taki pomnik, bym to nazwał chyba absurdu i pustosłowia. Karakale miały być dostarczone w 2017 roku. Miały być.
No rząd wycofał się ze względu na wątpliwości dotyczące jakości.
Powód, ale
prawda?
Oczywiście, panie redaktorze, zawsze jest powód. Patrioty zamówione, chociaż nie wiem co z ich realizacją. Drony, tysiące dronów. tysiące dronów. Miało być czarno na naszym niebie od tych dronów. Brzmi to naprawdę jakiś jak fenomenalny, przepiękny mit. Do dziś nie wyszło nic z tego. Bardzo mi się natomiast podobało projekt uzbrojenia wojsk terytorialnych w super nowoczesne łuki i proce. I rozśmieszylibyśmy każdą jedną armię i pewnie by pękła ze śmiechu. To też jest sposób, nowy sposób. Nastąpiła taka dewastacja, takie rozbrojenie naszej armii. Tylko ja się zastanawiam, przypadek czy celowa działalność? Serdecznie pozdrawiam i dziękuję.
Dziękuję. No, sporo informacji tutaj pan przekazał. Trudno je oczywiście weryfikować tak na bieżąco wszystkich, ale dziękujemy za telefon i za pana opinię. Odbierzmy jeszcze jedno połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Tak na początek. My mamy bardzo słabych negocjatorów i dyplomatów. No nie potrafimy. My dbamy o interes firm zachodnich, interesy krajów zachodnich, a nie o swój.
No ale jeśli nie mamy tego sprzętu i takich producentów lokalnie, no to chyba trzeba sięgnąć
panie redaktorze,
do tej technologii, która jest dostępna gdzie
indziej. Sprawa, to jak wstąpiwaliśmy do NATO, to nie powinniśmy wstępować na zasadzie, że my chcemy, tylko że oni nas chcą. Bo pierwsze uderzenie, jakby wybuchła wojna z Rosją, to przejmiemy my. No. Nie Niemcy, nie Francja, nie Anglia i tak dalej, ani Amerykanie, tylko my. No więc trzeba było tak negocjować, żeby wydoić, jak to mówią, od krajów zachodnich dobry sprzęt i dobre stosunki, żebyśmy my byli górą, a nie oni. No a po drugie, no to tak z perspektywy czasu to by bardzo źle rząd na zdrowiu zerwał i nie wziął tych 50 sztuk helikopterów Caracale, bo my chcemy tak zwany uniwersalny, żeby do wszystkiego się nadawał. No nie ma takiego helikoptera. Amerykanie mają wiele rodzajów i typów śmigłowców i do każdej akcji jest, jak to mówią, brany inny helikopter. A my już byśmy mieli i teraz można było zamawiać następne. No szkoda, że tylko te trzy baterie, czy tam trzy dywizjony, zestawy mają być, a to potrzeba przynajmniej 9 albo i nawet 15, jakby było, to by nie zaszkodziło. No. Już dawno powinniśmy negocjować i rozmawiać z Amerykanami na zakup tych samolotów F-35, no.
Pytanie, czy ta technologia no, jest w naszym zasięgu w tym momencie?
Takie rakiety jak chwil obecny, to nasze MESCO też powinni być, nasi inżynierowie. To już nie jesteśmy zacofanym krajem, że nie potrafimy nic zrobić. No, ja czytając kiedyś książkę Mariana Zacharskiego, jak dostarczał dokumenty wywiadowcze i szło to do VAT-u, żeby to, jak to mówią, rozszyfrować, zapoznać się z tym, no to nasi ćwiczyli, jak to mówią, naukowcy, gardia, no to Zacharski mówi, że oni są naprawdę tacy niekumaci i tępi, że nie potrafią tego zrozumieć. No.
Dziękujemy panu za telefon i pozdrawiamy. 20, no w tej chwili 2 minuty i 30 sekund do godziny 13. O godzinie 13 wiadomości tematu na pewno nie wyczerpaliśmy. I zgodzicie się państwo również co do tego, że nie zawsze dysponujemy wiedzą aż tak szczegółową, by w jakiś sposób odpowiedzieć sobie wzajemnie. Bazujemy na jakimś przekonaniu, na jakimś poczuciu, także na literaturze i artykułach prasowych, które pojawiają się. Natomiast wymaga to oczywiście sprawdzenia. Wiele z tych wiadomości, za które wszystkim państwu bardzo dziękuję. Chciałem powiedzieć sprawdzenia w boju, ale ugryzłem się w język, bo tego sobie z całą pewnością nie życzymy. Ale tego, by polska armia była skuteczna i w ramach sojuszu, w którym Polska funkcjonuje, potrafiła zareagować na niebezpieczeństwo, to już i owszem życzymy sobie. Janusz Życzkiewski, kłaniam się pięknie. Program zrealizował Hubert Pietrański. Do usłyszenia jutro.